Dwa lata temu przeżywaliśmy stulecie Rycerstwa Niepokalanej, jego powstania na świecie. Dziś przychodzi nam świętować stulecie Rycerstwa w Polsce. Przypomnijmy na początku historię powstania Rycerstwa na świecie. 16 października 1917 roku w Międzynarodowym Kolegium Serafikum przy Via San Teodoro w Rzymie odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. Założycielami byli ojciec Maksymilian Kolbe z Polski, ojciec Józef Piotr Pal i diakon Antoni Głowiński z Rumunii, brat Hieronim Biazi z prowincji padewskiej, brat Quirico Pinalberi z prowincji rzymskiej oraz brat Antoni Mansi, brat Henryk Granata z prowincji neapolitańskiej. Po początkowej euforii ze spotkania założycielskiego przyszło pierwsze rozczarowanie. Otóż ojciec Aleksander Bazile, który był spowiednikiem całej siódemki braci, zezwolił początkowo swoim podopiecznym na założenie rycerstwa i przy tym zobowiązał się, że wystara się o błogosławieństwo ojca świętego Benedykta XV, którego był spowiednikiem, o zatwierdzenie tego stowarzyszenia. Jednak po jego założeniu zmienił front. Nie wiemy, czym się kierował. Nie dość, że niczego nie załatwił z tego, co obiecał, to na dodatek zabronił braciom przyjmowania nowych członków do rycerstwa. Dlaczego tak postąpił, nie wiemy. Jedno jest pewne. Było to bardzo trudne doświadczenie dla wszystkich, można powiedzieć, braci założycieli. Jedynym, który się nie zniechęcił, był ojciec Maksymilian Kolbe. Podczas nawrotu swojej choroby, gruźlicy, kiedy miał trochę więcej czasu, w seminarium rzymskim napisał program tego stowarzyszenia. Wręczył go generałowi, a ten dał swoje błogosławieństwo i wyraził przy tym życzenie, żeby rozwijać Rycerstwo Niepokalanej, szczególnie wśród braci franciszkanów. Działalność MI w pierwszym roku była bardzo skromna. Modlitwa, spotkania we własnym gronie, rozdawanie cudownych medalików. Jak widać, nie były to początki łatwe i trzeba było mieć mocną wiarę, aby się nie zniechęcić. Taką wiarę i taką nieustępliwość miał niewątpliwie ojciec Maksymilian. Krótko przed święceniami kapłańskimi zmienił swojego kierownika duchowego. Za nowego wybrał sobie ojca Alojzego Bondiniego, poprzedniego rektora w Serafikum. To wpłynęło również na ruszenie z miejsca spraw rycerstwa. Podczas wakacji przyszły jednak i złe wieści. Oto dwóch spośród siedmiu współzałożycieli MI, ojciec Antoni Głowiński, odwiedzając jeńców w Rumunii, zaraził się Hiszpanką i zmarł. Następnym był brat Antoni Mansi, który również zmarł na tę szalejącą w ówczesnej Europie chorobę. Jednak dla Maksymiliana, myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy dobrze go znamy z tej strony, nie było sytuacji straconych. Wykorzystał śmierć tych dwóch pierwszych współbraci, współzałożycieli, aby prosić ich o wstawiennictwo u Boga w rozwoju MI. I od tej pory rzeczywiście coś zaczęło się zmieniać. Ojciec Alojzy Bondini zezwolił na dalszy rozwój stowarzyszenia, a także na przyjmowanie do niego osób świeckich. Następnym dobrym znakiem dla rycerstwa było błogosławieństwo papieża Piusa XV, 19 marca 1919 roku, które pomógł załatwić kardynał Dominique Jacquet. Podczas audiencji uzyskał błogosławieństwo Ojca Świętego dla nowego stowarzyszenia. Tuż przed wyjazdem Maksymiliana z Rzymu udało mu się uzyskać również pisemną zgodę generała zakonu ojca Dominika Tavaniego. I choć członków założycieli na początku było siedmiu, to jednak po wyjeździe z Rzymu do Polski to ojciec Maksymilian został nieformalnym przywódcą tego pobożnego stowarzyszenia. Z 28 na 29 lipca 1919 roku, po zakończeniu studiów rzymskich, po uzyskaniu święceń, Maksymilian wraca do Polski. Wraca po siedmiu latach nieobecności. Obediencja przełożonych skierowała go do klasztoru krakowskiego na stanowisko profesora, wykładowcy historii Kościoła oraz, choć tego nie jesteśmy pewni do końca, filozofii. Oprócz tego, tak jak każdy wykładowca tu w Krakowie miał spowiadać, czego do tej pory nie czynił zbyt często, odprawiać msze święte i głosić kazania. Jednak z powodu choroby płuc mówił bardzo cicho, wtedy jeszcze nie było nagłośnienia w bazylice, stąd nie był wziętym kaznodzieją. Początkiem października rozpoczął wykłady w seminarium, ale problem się powtórzył. Mówił cicho i, jak wspominają klerycy, przynudzał. Życie pokazało, że choć podczas studiów w Rzymie przygotowywał się do tego, aby być wykładowcą, to jednak kariera naukowa nie była mu pisana. Pan Bóg miał wobec niego zupełnie inne plany. Wrażliwy na wolę Bożą zrozumiał, że jego powołaniem jest misja, głoszenie Chrystusa, głoszenie Ewangelii i nawracanie tych, którzy są zagrożeni odpadnięciem, utratą wiary. Chciał stać się doskonałym narzędziem w rękach Niepokalanej. Po przyjeździe do Polski zaczął od realizacji życzenia generała ojca Dominika Tavaniego, aby rycerstwo rozwijać przede wszystkim we franciszkańskich kolegiach. Dlatego 6 października roku 1919 zorganizował w seminarium krakowskim spotkanie z klerykami, na którym przedstawił im ideę rycerstwa. Dzień później, 7 października, do MI zapisało się pierwszych 6 nowych członków. W księdze wpisów MI, którą tam możecie zobaczyć, w gablotach znajduje się na pierwszym miejscu nazwisko ojca Maksymiliana, na drugim ojca Czesława Kellara, wychowawcy w seminarium. Maksymilian napisał wówczas w swoim pamiętniku znamienne słowa. Wieczorem na rekreacji już 6 braci kleryków wraz z najprzewielebniejszym ojcem magistrem Czesławem Kellarem wpisało swoje imiona do książki Milicji Niepokalanej i mnie nakłaniano, jako już przedtem należącego do MI w Rzymie, do przyłączenia na początku mego imienia. Mamusiu, ja nic nie wiem. Nie wiem, dokąd dojdzie ta cała sprawa, ale racz czynić ze mną i z nami wszystkimi cokolwiek się Tobie podoba, na jak największą chwałę Bożą. Jestem Twój, mamusiu niepokalana moja. Ty widzisz, jak bardzo jestem nędzny, chodzący nad brzegiem przepaści, pełen własnej miłości. Jeżeli mnie na jedną tylko chwilkę wypuścisz ze swoich niepokalanych rąk, pierwszy w najcięższe grzechy, to na dno piekieł upadnę. A jeżeli mnie, na co zupełnie nie zasługuję, nie wypuścisz i kierować będziesz, nie upadnę na pewno i stanę się świętym, wielkim świętym. 9 października ukonstytuowało się pierwsze koło rycerstwa niepokalanej w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Prezesem został rodzony brat ojca Maksymiliana, Alfons Kolbe, sekretarzem brat Samuel Rosenbeiger. Następnie Maksymilian zorganizował koło MI wśród kapłanów i pośród braci zakonnych krakowskiego konwentu. Na Boże Narodzenie przeszczepił MI w szeregi ludzi świeckich. Efekty przeszły jego najśmielsze oczekiwania. Dotarł ze swoją ideą nie tylko do dorosłych, ale co ciekawe, również do ówczesnych gimnazjalistów i studentów. W liście do ojca Stefano Inudiego Maksymilian wyznaje szczerze, że sprawa rycerstwa niepokalanej staje się ideałem jego życia, ukochanym dzieckiem. Nie odbiegało to od jego dotychczasowych pragnień. Chciał poświęcić całe swe życie ratowaniu ginących dusz, nawracaniu świata, a w rycerstwie znalazł narzędzie do urzeczywistniania tego celu. Pamiętajmy, jest to czas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Maksymilian pisze do Rzymu o zagrożeniu bolszewizmem, o wpływach protestantyzmu. Mocno interesuje się wpływami masonerii, szczególnie w środowisku uniwersyteckim Krakowa. Widzi, że to wszystko to są wyzwania dla rycerstwa niepokalanej i to będzie stanowiło ideał jego życia, to aby walczyć o duszę. W krótkim czasie przypadek sprawia, że M.I. przekracza granicę diecezji krakowskiej i zostaje przeszczepione do Lwowa. Przyjaciel Maksymiliana, ojciec Wenanty Katarzyniec, mistrz nowicjatu we Lwowie, zakłada koło M.I. wśród nowicjuszy. Wkrótce potem, w czerwcu 1920 roku, Maksymilian zostaje wezwany do Lwowa na zastępstwo za ojca Wenantego, który zapadł mocno na gruźlicę i musi udać się na leczenie. Jednak obowiązków mistrza nowicjatu Maksymilian nie pełnił zbyt długo. Okazało się bowiem, że cierpi na tę samą chorobę, co ojciec Wenanty, gruźlicę. Jego stan jest na tyle poważny, że natychmiast musi podjąć leczenie. Wkrótce z rozkazu przełożonych wyjeżdża do Zakopanego, gdzie przebywa na leczeniu od 11 sierpnia 1920 do 29 kwietnia 1921 roku. Jeśli chodzi o wspólnotę rycerską w Krakowie, wśród części braci niemal od samego początku zaczęły pojawiać się głosy krytyczne pod adresem rycerstwa. Dotyczyły one coraz to nowych inicjatyw i pomysłów ojca Maksymiliana. Wielu uważało, że szuka nie chwały Bożej, ale własnej. Dlatego ojciec Kolbe, podobnie jak to miało miejsce do tej pory, poddawał wszystko pod zakonne posłuszeństwo. 22 października uzyskał błogosławieństwo ówczesnego prowincjała prowincji galicyjskiej, ojca Alojzego Karwackiego, który nakazał mu je rozwijać, a 27 października polecił ojcu Maksymilianowi ułożyć i wydać drukiem statut nowego stowarzyszenia. Ojciec Kolbe uczynił to niezwłocznie i przygotował pierwszy statut MI, znany pod nazwą Dyplomika. Jak wspomniałem wcześniej, po klerykach do MI krakowskiego wpisało się kilku braci zakonnych oraz kapłanów należących do wspólnoty klasztoru świętego Franciszka w Krakowie. Jednak najbardziej pionierskie i nowoczesne okazało się włączenie do MI osób świeckich. Na owe czasy duszpasterstwo związane było bowiem przede wszystkim z kapłanami i osobami zakonnymi. Zaangażowanie w apostolstwo osób świeckich nie było tak powszechne. Można zatem postawić tezę, że ojciec Maksymilian był w Polsce prekursorem na tym polu. MI miało czynnie starać się o nawrócenie dusz, nie tylko przez modlitwę, ale również przez działanie, stosując, jak czytamy w statucie, wszystkie możliwe środki, byle godziwe. Istotą nowego stowarzyszenia był fakt, że jego założyciel, ojciec Maksymilian, starał się uświadomić rycerzom, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za zbawienie dusz. Zaczął od wydrukowania dyplomika, który, jak wspomnieliśmy, był statutem nowego stowarzyszenia. Aby jednak móc go rozprzestrzeniać i promować wśród świeckich, musiał mieć zgodę krakowskiej kurii biskupiej. Udał się po nią 4 grudnia 1919 roku. 20 grudnia otrzymał zatwierdzenie statutu przez biskupa Stefana Sapiehę, co oznaczało jednocześnie zatwierdzenie pobożnego związku w Polsce. 1 stycznia 1920 roku Maksymilian zaczął przyjmować do MI osoby świeckie. Rozwój rycerstwa był zaskakująco szybki. 2 stycznia było zapisanych zaledwie 30 członków, ale 17 stycznia już ponad 200. Sam ojciec Maksymilian wspomniał w swoich listach do przyjaciół z Rzymu, że do MI zapisują się osoby różnego wieku i stanu, w tym przede wszystkim gimnazjaliści, studenci i podchorążowie. 11 stycznia 1920 roku miało miejsce spotkanie rycerstwa świeckiego w sali włoskiej konwentu krakowskiego i sala nie mogła pomieścić przybyłych. Samych dyplomików rozdano w tym dniu na spotkaniu ponad 400. Na skutek pierwszych doświadczeń z MI osób świeckich, kleryków i duchownych, Maksymilian jeszcze przed drukiem dyplomika dopisał do tekstu uwagę, że żadne zobowiązanie w MI nie obowiązuje pod grzechem. Paradoksalnie było to bardzo istotne uszczegółowienie. Zobaczmy, że do dziś wszelkiego rodzaju stowarzyszenia kodyfikują swoje prawa, mocno podkreślają obowiązki swoich członków, sankcjonują ich nieprzestrzeganie, tak jakby byli niepewni swoich członków i zapisami prawa chcieli utrzymać ich przy sobie. Maksymilian inaczej. Chciał, aby ludzie wstępowali do EMI z miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa i do Matki Bożej Niepokalanej. Żadnego przymusu, wszystko oparte na wolności i miłości. Zresztą świadczy o tym fakt, że właśnie w tym czasie, w styczniu 1920 roku, Maksymilian, być może na skutek pierwszych doświadczeń ze spotkań z członkami MI, rozróżnił 3 stopnie zaangażowania się w rycerstwo. Napisał o tym do swojego przyjaciela i współtowarzysza rycerstwa do Rzymu, do ojca Józefa Pala. Podział stowarzyszenia na 3 części, MI1, MI2 i MI3. Maksymilian uświadomił sobie bowiem, że z różnych powodów różne osoby zapisujące się do rycerstwa będą mogły zaangażować się w MI w różny sposób. Dlatego te kręgi, które stworzył, MI1, krąg najszerszy, praca nad uświęceniem samego siebie, tylko tyle albo aż tyle, świadectwo życia, przecież o to chodzi w chrześcijaństwie i pamiętamy z historii Kościoła, że to był motor napędowy pierwszych wspólnot jeszcze za czasów apostołów i w czasach poapostolskich. MI2, praca nad uświęceniem własnego środowiska, tu gdzie Pan Bóg mnie postawił. Chodzi o rodzinę, o środowisko zawodowe. I wreszcie MI3, to, jak Maksymilian doda później, praca w Niepokalanowach, gdzie praca ma być już na maksa dla uświęcenia dusz z zapomnieniem o sobie. Moi drodzy, podsumowując tą refleksję na temat powstania rycerstwa w Polsce, można stwierdzić, że implementacja MI na grunt Polski była powtórnymi narodzinami stowarzyszenia i tchnęła w rycerstwo nowego ducha. I dlatego, choć jak wspomniałem na początku, stulecie MI było obchodzone niedawno, bo 2 lata temu, to jednak uważaliśmy za stosowne zorganizować to spotkanie, aby podkreślić moment, w którym rycerstwo niepokalane zostało przeszczepione na grunt Polski i tu rozpoczęło swoją działalność. Dziękuję bardzo.